Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o pierwszym głowonogu, a mianowicie o ośmiornicy. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o tym gatunku. O ośmiornicy. Ośmiornice to zwierzęta dwubocznie symetryczne. Pojawiają się w mitologii jako gigantyczne potwory morskie zwane krakenami, które stanowią pożywkę dla horrorów. Ośmiornica należy do najinteligentniejszych bezkręgowców, prezentujących najbardziej złożone zachowania. Budowa tego głowonoga nie przypomina żadnego innego zwierzęcia. 3 serca, dziób, 8 macek, niebieska krew, brak kręgosłupa i mózg, który nie ogranicza się do głowy, lecz ma również ośrodki inteligencji w mackach, które mogą nawet smakować badany obiekt. 90% ciała ośmiornicy stanowią jej mięśnie. Ośmiornice pojawiły się aż 600 milionów lat przed człowiekiem, a jednak dopiero w XXI wieku zaczynamy poznawać i rozumieć mechanizmy rządzące ich ciałem i umysłem. Głowonogi te to zwierzęta nie tylko o ciekawej budowie, lecz również niezwykle interesujące z uwagi na swoje zachowanie. Rokiem przełomowym, jeśli chodzi o obserwacje ich zachowania, był z pewnością 2009. Wtedy to zarejestrowano niezależnie od siebie dwa niezwykłe zachowania. Zbieranie na dnie połówek kokosa, które prawidłowo połączone stworzyły świetne schronienie dla mięczaka, na tym się nie skończyło. Noszone pod pachami, w cudzysłowie, przez ośmiornice pozwalały jej mieć swój dom pod ręką, a raczej pod macką. Domek służył również do zasadzki na ofiarę, a po posiłku znów zamieniał się w mieszkanie. W tym samym roku odkryto tak zwane Octopolis, czyli miasto ośmiornic, które pośród skorup przegrzebków, czyli gatunku małży, żyły gromadnie, a zwykło się uważać, że to zwierzęta prowadzące samotniczy tryb życia. Ponadto okazało się, że nawiązują one relacje międzyosobnicze. Do jednych ośmiornic wyciągają ramiona, a inne odganiają. Ośmiornice są zaliczane do nielicznych zwierząt stanowiących około 1% spośród wszystkich gatunków, które potrafią używać narzędzi, wspomniane kokosy. Tym samym znajdują się w doborowym towarzystwie obok szympansów, kapucynek czy kruków. Słyną z niesamowitej inteligencji. Twierdzi się, że dorównują pod tym względem psom, kotom, a nawet niższym naczelnym. Być może znacie historię ośmiornicy Pola, który zasłynął niezwykle trawnym typowaniem meczów piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy w 2008 roku oraz Mistrzostw Świata w 2010. Pol ma własną stronę w Wikipedii, dlatego odsyłam Was do niej, abyście dowiedzieli się więcej na temat tego, w jaki sposób głowonóg typował wyniki meczów. Inną bardzo ciekawą kwestią, jeśli chodzi o ośmiornice, jest umiejętność zmieniania przez nie koloru, która pozwala im wtapiać się w otoczenie ze względów bezpieczeństwa, ale także prezentować emocje innym osobnikom, na przykład podczas godów albo w momencie, kiedy dwaj samce rywalizują ze sobą. Trzymanie tych głowonogów w niewoli pozwoliło zaobserwować inne niezwykłe zachowania. Umiejętność odkręcania mackami słoika, w którym zamknięto pokarm, czyli kraba, rozpoznawanie symboli wyświetlanych na ekranie, znajdowanie drogi w labiryncie i pokonywanie przeszkód, odróżnianie twarzy poszczególnych osób i kojarzenie ich jako dobrych, czyli tych dających pokarm, i złych, czyli drażniących. Zdumiewa fakt, jak tak inteligentne zwierzę może stanowić źródło pokarmu dla człowieka, jednak prawdę mówiąc, pod tym względem nasz gatunek nie jest zbyt refleksyjny. W końcu zjada też świnie, kolejne niezwykle interesujące i inteligentne zwierzęta. Niestety również nasz gatunek poprzez swoje działania wobec środowiska naturalnego zdecyduje o przyszłości ośmiornic, co nie napawa optymizmem. Nie ulega jednak wątpliwości, że zwierzęta te zasługują na szacunek i podziw, nie tylko z uwagi na swoje umiejętności, lecz również piękno, dużą wrażliwość i ciekawość otaczającego je świata. Jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat ośmiornic, polecam wydaną w języku polskim książkę zatytułowaną Inne umysły, ośmiornice i prapoczątki świadomości, autorstwa Petera Godfreya Smitha, a także wydaną w języku angielskim książkę z serii Animal wydawnictwa Reaction Books, zatytułowaną po prostu Octopus, której autorem jest Richard Schweit. Ośmiornica w kinie. Ośmiornica w kinie, w zależności od kontekstu i gatunku filmu, bywa przedstawiana odmiennie. Jest bohaterką horrorów, w których działając metodycznie i z dużą inteligencją, eliminuje kolejnych ludzkich bohaterów. W filmach animowanych bywa złośliwa i przebiegła, ale też sprytna i zabawna. W ostatnich latach możemy zanotować boom na filmy dokumentalne o ośmiornicach, co zaowocowało wieloma ciekawymi i co ważniejsze, bliższymi prawdzie wizerunkami tych fascynujących zwierząt. Ośmiornica w polskim kinie. Zaczarowany ołówek, odcinek Macki ośmiornicy, reżyseria Ludwik Kronic, Polska 1974. W drugiej części odcinka tej lubianej serii o przygodach chłopca Piotrka i pieska Pimpka, obaj mają żółte włosy, para bohaterów ratuje załogę tonącego statku. W tym celu Piotrek udaje się pod wodę, gdzie napotyka białą ośmiornicę. Ośmiornicę w filmach zobaczymy najczęściej w czerwonym lub fioletowym kolorze. Tutaj jej wizerunek przypomina ducha. Jest wyposażona w spiczasty ludzki nos. Potrafi być przebiegła i skrada się w kierunku chłopca. Jej pojawianie się na ekranie każdorazowo zwiastuje dziwna, niepokojąca muzyka, mająca za zadanie podkreślić jej złowrogie zamiary. Ośmiornica kradnie zaczarowany ołówek Piotrka, pozbawiając go tym samym narzędzia pracy, za pomocą którego chciał naprawić dziury w statku. Jako że posiada ramiona, głowonóg bez problemu zatrzaskuje za sobą drzwi wraku, w którym się ukrywa. Za pomocą znalezionego lustra Piotrkowi udaje się ją przepędzić. Patrzące na swój wyolbrzymiony przez taflę szkła wizerunek, ośmiornica ucieka, upuszczając po drodze ołówek. Warto w tym momencie przywołać słynny test lustra, w którym to różne gatunki badano pod kątem rozpoznawania lub nie siebie w lustrze, a więc samoświadomości charakteryzującej, jak się uważa, najbardziej zaawansowane umysły i gatunki. Mały pingwin Pikpok, odcinek 19, Pikpok i ośmiornica, reżyseria Wojciech Gierłowski, Polska 1991. Podobnie jak we wcześniejszym zaczarowanym ołówku, tutaj też ośmiornica jest czarnym charakterem. Jest większa od poprzednio omawianej i ma czerwony kolor. Podobnie jak jej poprzedniczka, skrada się do pływających Pikpoka i Nicponia, porywając tego drugiego. Na pomoc przyjacielowi rusza dzielny Pikpok. Po szamotaninie Nicponia udaje się uwolnić, a ośmiornica, podobnie jak miało to miejsce w omawianym przeze mnie odcinku zaczarowanego ołówka, również tutaj kradnie przedmiot. Tym razem jest to parasol Pikpoka. W momencie, w którym udaje jej się go otworzyć, ucieka przerażona jego widokiem. Nieco wcześniej w scenie na tratwie dwóm młodym pingwinom pomaga pelikan, dziobem szczypiący ramiona ośmiornicy i tym samym powodujący jej odczepienie się od tratw. Tradycyjnie pora na moje top 10, tym razem filmów z ośmiornicami. The Octopus, reżyseria Jean Penelby, Francja 1928. Na początek warto przyjrzeć się sylwetce reżysera. W tym celu oddam głos Annie Green, która 8 października 2015 roku w artykule zatytułowanym This Surrealism Inspired Nature Documentary from the 60s napisała: Jean Penelby był filmowcem i biologiem znanym z filmów dokumentalnych o tematyce przyrodniczej, które produkował od lat 20. do 70. XX wieku. Nakręcił film o mikroskopijnych jajach ryb, nietoperzach, wampirach, konikach morskich, ośmiornicach i wielu innych zwierzętach. Choć tematyka Penelby nawiązywała do tradycyjnych filmów dokumentalnych o tematyce przyrodniczej, jego narracja i kierownictwo artystyczne z pewnością takie nie były. W latach 20. młody biolog zakochał się we francuskim ruchu surrealistycznym, a kiedy w 1927 roku zaczął reżyserować własne filmy, wpływ surrealizmu na jego twórczość był wyraźny. Penelby stronił od oderwanej narracji naukowej, która charakteryzowała większość filmów dokumentalnych o tematyce przyrodniczej. Jego filmy były mocno stylizowane, narracja dramatyczna, a opisy zwyczajów zwierząt bez skrępowania antropomorficzne. Czasami opisywał zwierzęta w swoich filmach po ludzku. Pracują, zalecają się, uwodzą, zakochują się. Innym razem podkreślał ich dziwność. Na przykład w Życiu miłosnym ośmiornicy z 1967 roku stworzenia morskie porównuje się do potworów, a ich dziwne nawyki są zdumiewające. Penelby mógł być naukowcem, ale nie interesowała go obiektywność. Jego credo brzmiało: nauka to fikcja. Z kolei w świeżutkim, jeszcze bardziej interesującym artykule autorstwa Judy Vience i Anne Hemkendrace pod tytułem Jean Penelby Thinking with Tentacles, czyli można to przetłumaczyć jako myślenie za pomocą macek, z 8 października 2023 roku, zamieszczonym na stronie Between Science and Art, a peer-reviewed online journal, czytamy, tłumaczenie moje. W czarno-białym filmie Jeana Penelby 1902-1989 Ośmiornica 1928 widzowie spotykają hipnotyzujące zwierzę wodne w różnych scenariach, a krótkie podpisy prowadzą ich przez sceny wizualne. Montaż i zdjęcia tworzą oniryczne doświadczenie, które łączy filmy Penelby z surrealistycznym ruchem artystycznym wykorzystującym zestawienia i symboliczne narzędzia. Widzów dodatkowo frapuje oglądanie głównie nieznanych i dziwacznych, mackowatych stworzeń. Widzowie są zapoznawani z ośmiornicą poprzez zbliżenia, które pokazują szczegółowe wizualizacje jej oka, fakturę skóry i przyssawek, które eksplorują pozornie oceaniczne otoczenie. Zdolność do zmiany koloru i kształtu, szybkiego poruszania się i dostosowywania się do różnych środowisk jest pokazana w scenach na lądzie, ale jeszcze bardziej w podwodnych ujęciach zwierzęcia. W filmie uwypuklono macki, które są przedstawiane jako delikatne i potężne, gdy są używane do poruszania się, pływania i łapania zdobyczy. Tutaj na moment oderwę się od cytatu, bo rzeczywiście te sceny, w których ośmiornica jest pokazywana poza wodą, jak sobie wędruje, są bardzo ciekawe, musiały frapować ówczesnych widzów. Można powiedzieć, są surrealistyczne. Myślę, że Salvador Dali by się ich nie powstydził. Tudzież Luis Buñuel. Wracam do cytatu. Biologiczna wiedza Pę Lwi połączyła się z jego pasją do sztuki, gdy łączył wiedzę z anatomii porównawczej i płynnej estetyki wczesnego kina. Jego filmy to zarówno dzieła sztuki, jak i wczesne przykłady popularno-naukowe. Ich celem jest stworzenie zmysłowego doświadczenia, w którym widzowie będą mieli poczucie spotkania z niewidzialnym podwodnym życiem. Filmy Pę Lwi swoim uwodzicielskim urokiem sprawiają wrażenie, jakby wkroczyły do wodnego świata. Widzowie pozornie penetrując powierzchnię wody i spotykając podwodne stworzenia, stają się częścią ścisłej naukowej obserwacji ośmiornicy, jednocześnie uczestnicząc w historii jej życia, która kręci się wokół eksploracji podwodnego środowiska, walki o przetrwanie i ostatecznej śmierci zwierzęcia. Tutaj znowu uwaga na marginesie, scena śmierci ośmiornicy jest pokazana w tak poetycki, delikatny i wzruszający sposób, no, że naprawdę wrażliwemu widzowi łezka się wokół zakręci. Wracam do cytatu. Pę Lwi podjął się operacji kinematograficznej, gdyż w niektórych scenach fragmenty i części ośmiornicy są powiększone. Na przykład poprzez skupienie się na oku i jego ludzkim kształcie widzowie dostrzegają podobieństwa między nimi a zwierzęciem. Umożliwia to proces rekonstrukcji i identyfikacji, w którym zwierzę jest postrzegane jako istota pokrewna. Oznacza to również, że widzowie stają się aktywnymi uczestnikami procesu odbioru. Przejście od nieznanego do znajomego ma moc wzbudzenia empatii dla ośmiornicy przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic ontologicznych. Efekt, który Pę Lwi wzmocnił w swoich późniejszych pracach. W tym i w kolejnym jego filmie Życie miłosne ośmiornicy z 1967 narracja i tekst zostały użyte, aby podnieść świadomość pozornej dziwności ośmiornicy i jej nieobliczalnego zachowania, używając języka odzwierciedlającego punkt widzenia skupiony na człowieku. Nie pokazano jednak często brutalnego traktowania ośmiornicy przez Pę Lwi, na przykład zmuszając oko do pozostania otwartym. Cel demonstracji nowo nabytej wiedzy o środowisku miał zatem swoją cenę, związaną z okrucieństwem i niewolą, o czym warto pamiętać. Film został oparty na hierarchii pomiędzy ludźmi jako badaczami i zwierzętami jako przedmiotami. Poczucie zażyłości, tak zwane uwikłanie i praktyki opresji tworzą pole napięcia, w którym poruszają się artystyczne filmy naukowo-naukowe Jeana Pę Lwi. 31 lipca 1858 roku pękł kabel transatlantycki umożliwiający komunikację pomiędzy Anglią i USA. Kiedy go naprawiono, naukowcy odkryli, że życie może istnieć w najgłębszych warstwach oceanu. Odkrycia te znacznie zwiększyły fascynację łodzią podwodną w literaturze i sztuce. Jednocześnie eksperymenty z akwariami stały się integralną częścią kultury naukowej i pozanaukowej w Europie pod koniec XIX wieku, ponieważ wykorzystywano je jako narzędzie epistemiczne do badania życia w łodziach podwodnych. Był to początek udomowienia morza, które doprowadziło do tego, że zwierzęta, takie jak ośmiornice, stały się obiektem badań siedlisk wodnych. Wpływ na Pę Lwi miały studia na Sorbonie, Paryżu, pod kierunkiem Paula Wintreberta, który zachęcał studentów do obserwacji zwierząt w niezmienionym środowisku. Stawało się coraz bardziej jasne, że Umwelt, czyli środowisko zwierzęcia, determinuje jego rozwój i zachowanie, jak zauważył na przykład biolog Jakob von Uxchel. 1864-1944. Zdaniem Exhula, ciało i środowisko kształtują się wzajemnie. Zachowanie zwierzęcia uwidacznia tę zależność. Oznacza to, że środowisko dostarcza wskazówek dotyczących zachowań zwierząt. Prowadzi to do rozwoju biosemiotyki, czyli nauki o wytwarzaniu i interpretacji znaków i kodów we wszystkich żywych organizmach, które aktualizuje osobliwości zwierząt. Na przykład ośmiornica może stworzyć siedlisko odpowiadające swoim potrzebom, manipulując przedmiotami mackami lub uwalniając atrament, wpływa na to, co dzieje się wokół niej. W rezultacie środowiska nie są stabilne, ale performatywne. Na początku filmu Pęd lwi ośmiornica jest stopniowo przybliżana widzowi, który uświadamia sobie jej pociągającą odmienność i osobliwości, a także znane aspekty, które razem skutkują emocjonalnym zaangażowaniem widza w zwierzę i jego historię. Punkt kulminacyjny opisanych przygód zwierzęcia następuje w momencie śmierci ośmiornicy, zaczynając od walki z innym przedstawicielem gatunku, a kończąc na rękach człowieka. Ta scena pokazuje, że życie zwierzęcia jest kruche. Ośmiornica to nie tylko stworzenie z fantazji czy nieziemskiego świata, ale realna istota, która, zgodnie z narracją, może się zastanawiać, czuć i umierać. Ten realistyczny efekt zostaje jednak zniweczony, gdy akwarium staje się widoczne, eksponując sztuczność sytuacji. W tym momencie uczucie zanurzenia i fascynacji zamienia się w świadomość sztuczności filmowego otoczenia. Pęd lwi umieścił aparat tak blisko akwarium, że rama nie stanowiła części obrazu, co stwarzało wrażenie obserwowania ośmiornicy w jej naturalnej biosferze. Niemal idealną iluzję. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, w niektórych scenach widać ośmiornicę przyciskającą się do szyby. Wydaje się być poruszona i szuka wyjścia z klatki. Momenty uświadomienia, które zasadniczo zmieniają atmosferę filmu. Tak więc, choć pierwszym efektem filmów jest poczucie bezpośredniości i połączenia, zestawiono je z wglądem w sztuczność otoczenia, w którym ukazane jest inne zachowanie zwierzęcia. Ilekroć ujawnia się pośrednicząca funkcja akwarium, a co za tym idzie filmu, uwidacznia się odmienność, nieludzki charakter ośmiornicy. Pokazuje, że badania naukowe i demonstracje zawsze opierają się na sposobach dotyku i penetracji. Aby uzyskać zbliżenie macek zwierzęcia, Pęd lwi rzeczywiście musiał na siłę umieścić ośmiornicę w akwarium. Podobnie, aby nawiązać kontakt ze ośmiornicą i wejść w jej świat, wzrok widza musi przejść przez szybę akwarium, stając się częścią praktyki naukowej. Tymczasem ośmiornica nie ma innego wyjścia, jak stać się przedmiotem publicznej dyspozycji. Filmy Pęd lwi są zatem zarówno przejawem hierarchii między ludźmi, jak i przywołaniami uwikłań, gdyż oglądanie ośmiornicy prowadzi do zatarcia granic między sferą ludzką i zwierzęcą. Tę nierozłączność widać także w antropomorfizacji zwierzęcia jako podmiotu podobnego do człowieka. Budzi to poczucie empatii, ale także nie szanuje ośmiornicy jako odrębnej istoty. Poczucie emocjonalnego zaangażowania potęguje zastosowanie narracyjnych napisów i pracy montażowej, aby zbudować historię i odzwierciedlić zakładany wewnętrzny świat ośmiornicy, taki jak agresja czy miłość, co skutkuje wyimaginowaną więzią pomiędzy ośmiornicą a publicznością. Film pyta o podobieństwa między percepcją ludzi i zwierząt oraz o to, jakie specjalne struktury wiedzy mogą zdobyć zwierzęta takie jak ośmiornica dzięki swojej specyficznej anatomii. Pod tym względem ośmiornica może również charakteryzować się rodzajem wiedzy ekologicznej, która jest zdecydowanie nieludzka i budzi poczucie ciekawości i szacunku. Podążając za tą tezą, film Pęd lwi nie tylko ukazuje ukryte hierarchie w relacji człowiek-natura, ale także wstępnie kwestionuje ich uzasadnienie. Ośmiornica jest potężnym przykładem i eksperymentem z zakresu nauki popularnej, ukazującym próby demonstrowania wiedzy naukowej za pomocą środków estetycznych. Ośmiornicę Pęd lwi należy rozumieć w podwójnym znaczeniu. Jako istotę biologiczną, która może zapewnić wgląd w specyficzne zachowania organizmów morskich, natomiast w szerszym sensie funkcjonuje jako symbol koncepcji ekologicznej, łączącej ludzi, istoty nieludzkie i ich otoczenie. Filozofia ekologiczna w czasach kryzysu klimatycznego wskazuje na samą ideę powiązań międzygatunkowych i zadaje pytanie, co to może oznaczać dla bardziej pełnego szacunku i mniej skupionego na człowieku podejściu do natury, gdy jest ona rozumiana jako sieć różnych bytów ludzkich i nieludzkich. Filmy Pęd lwi należy zatem kojarzyć z tym, co we współczesnej myśli ekologicznej nazwano zwrotem pozaludzkim. To przyszło z głębin morza, czyli It Came From Beneath the Sea, reżyseria Robert Gordon, USA 1955. Jest to amerykański horror science fiction. Tytuł został zainspirowany filmem studia Universal pod tytułem It Came From Outer Space. Główną bohaterką w To przyszło z głębin morza jest gigantyczna ośmiornica, która sieje spustoszenie wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Teraz parę słów o fabule. Atomowy okręt podwodny podczas swojego rejsu próbnego na Pacyfiku wchodzi w kontakt z potężnym odbiciem sonaru. Nie mogąc wyprzedzić i wymanewrować obiektu, łódź zostaje unieruchomiona, ale uwalnia się i wraca do Pearl Harbor. W samolotach nurkowych łodzi podwodnej odkryto tkankę ogromnego stworzenia morskiego. Zostaje zatem wezwany zespół biologów morskich, którzy identyfikują ją jako małą część gigantycznej ośmiornicy. Władze wojskowe nie są jednak przekonane. Naukowcy dochodzą do wniosku, że zwierzę pochodzi z głębi Mindanao i zostało zmuszone do opuszczenia swojego naturalnego środowiska w wyniku testów bomby wodorowej na tym obszarze, w wyniku których stała się radioaktywna, a dodatkowo odcięto jej naturalne źródła pożywienia. Sugerują oni, że zniknięcie japońskiej floty rybackiej i łodzi z fokami może być dziełem żerującego giganta. W filmie widzimy odcisk na piasku gigantycznej przyssawki ośmiornicy, a scena w zatoce San Francisco obok mostu Golden Gate swoim charakterem, to znaczy wielostronną nagonką na potwora, przypomina mi scenę na Empire State Building z udziałem King Konga. Producent Charles Schnier powiedział, że pomysł na film został zainspirowany pierwszą eksplozją bomby wodorowej na Wyspach Marshalla i miał on wrażenie, że gdyby jakieś stworzenie wyszło z głębin, a następnie zniszczyło most Golden Gate, byłby to piekielny film. Schnierowi odmówiono pozwolenia na kręcenie zdjęć na tym moście, więc umieścił kamerę na pace ciężarówki. Kilkukrotnie jeździł nią tam i z powrotem przez most, aby uzyskać potrzebny materiał filmowy. Większość zdjęć nakręcono w stoczni marynarki wojennej w San Francisco, w tym sceny na pokładzie łodzi podwodnej, a kilku pracownikom marynarki przydzielono role drugoplanowe. Aby koszty zdjęć były niskie, reżyser Robert Gordon nakręcił zdjęcia wnętrza prawdziwej łodzi podwodnej, zarówno nad, jak i pod wodą, za pomocą ręcznych kamer. Kiedy budżet na efekty specjalne animatora Raya Harryhausena został zaplanowany, szef studia Sam Katzman pozwolił mu na animację tylko 6 z 8 macek ośmiornicy. Harryhausen żartobliwie nazwał swoją gigantyczną ośmiornicę 6-topusem. W scenach, w których na ekranie widać poruszającą się pojedynczą mackę, Harryhausen użył dużego modelu macki, zamiast pełnego modelu animacji poklatkowej. Próbował ustawić stworzenie tak, aby brak odpowiedniej liczby ramion nie był dla widza widoczny. Życie miłosne ośmiornicy, czyli The Love Life of the Octopus, reżyseria Genevieve Hamon, Jean Penlvy, Francja 1967. Tematem tego krótkometrażowego dokumentu w kolorze są obyczaje godowe ośmiornic, a także ich cykl reprodukcyjny. Oto zwięzły opis sytuacji przedstawionych w filmie, umieszczony na stronie IMDb. Tłumaczenie moje. Ośmiornica wślizguje się do wąskiej szczeliny w pobliżu brzegu. Widzimy jej oko z bliska. Ruch wody ją napędza. Pożywia się krabem. Wiosną czas na randki. Samiec chwyta samicę. Wkłada trzecie ramię do jej jamy oddechowej. Obserwujemy kolejną parę. Tu agresorem jest większa samica. Krycie powtarza się przez wiele godzin i dni. Przy dużym powiększeniu widzimy wiele plemników. Samica wypuszcza sznurki zapłodnionych jaj, które zwisają z dachu gniazda. Trzeże go przez miesiąc, wachlując sznurkami, aby zapewnić cyrkulację wody. Obserwujemy z bliska, jak jaja w przyspieszeniu rozwijają się z szybkością 1400 razy większą niż ma to miejsce w naturze. Potem młode ośmiorniczki rodzą się i odpływają. W swoim tekście zatytułowanym po prostu Miłosne życie ośmiornicy, zamieszczonym na stronie Smoke and Mold, Hayley Kirkwood napisała, cytuję, tłumaczenie moje. Jean Penlvy miał manię rejestrowania życia w całej jego erotycznej i słonej dziwaczności. Spędzał dużo czasu pod wodą, identyfikując się jako aquanaut. To, co odnajduje w błotnistych równinach pływowych pod porośniętą porostami skałą. Życie miłosne ośmiornicy nie poddaje się pastiżowi, ani pastoralnej miłości na otwartym zielonym polu usianym krowami, ani miłości na wysublimowanych patriotycznych szczytach gór. Patrzę, jak jedna ośmiornica tuli drugą i wciąż na nowo odtwarzam tę chwilę. Pożądanie zmienia kształt w zależności od kąta, z którego na nie patrzysz. Z jednej strony to mózg ma pierwszeństwo, nieporęczna rzecz, która prowadzi, udowadnia swoją dominację poprzez puchnięcie i wybrzuszenie ciała. Z drugiej strony całą pracę wykonują macki, falujące, muskające i kuszące. Którą część ośmiornicy widzisz jako pierwszą? Którą część, jeśli w ogóle chciałbyś pochłonąć? Czy możemy zobaczyć granice obsesji? Penlvy nie mógłby żyć ze swoimi aktorami, jak ich nazywał, bez jakiegoś wsparcia dla siebie i głowonoga. Żaden z nich nie mógłby istnieć bez rurek do oddychania w świecie drugiego. Co zatem oznacza dla niego okazanie nam czegoś z miłości poza naszym doświadczeniem ciała, kiedy żadne stworzenie nie może żyć w świecie drugiego? Ciężarna ośmiornica zmienia się z czułej matki w ogrodnika opiekującego się lewiatanem, wypełzającym z piekielnego portalu w rozpaczliwej potrzebie odniesienia tego doświadczenia presji, ucisku i konieczności do naszego własnego. Chcemy wierzyć, że dotyk wymaga miłości i to miłości zobowiązanej do stworzenia bytu poza sobą. Chcemy to widzieć u wszystkich świętych zwierząt, łagodnych zwierząt o czterech kończynach i zdrowym futerku. Zawsze będę opowiadać o ośmiornicy i o tym, jak ona wzmaga ludzki strach przed dotykiem, seksem i formą. W taki oto piękny, poetycki sposób pisze Kirkwood o bohaterach filmu Pęł Lwi, stawiając pytania natury filozoficznej. Film odnajdziecie na YouTube. Macki, włoskie tentakoli, reżyseria Ovidio G. Asonitis, Włochy, USA 1977. Znany miłośnikom filmów Animal Attack, film to horror, który miał zarobić na fali sukcesu Szczęk Spielberga. Film Macki wykazuje również liczne podobieństwa do To przyszło z głębin morza, o którym już wspomniałam. Podczas kręcenia zdjęć producent zgubił w morzu dużą gumową ośmiornicę, na którą produkcja filmu wydała prawie $1 milion, dlatego pozostałą część macek nakręcono z nurkiem machającym jedyną pozostałą macką. Ostatecznie budżet filmu zamknął się w kwocie $750 000. Dystrybutor filmu zaoferował kinom plakat promocyjny, na którym wyszczególniono kilka ciekawych faktów na temat ośmiornic, na przykład to, że mogą one osiągać rozmiary od ramienia do ramienia, ponad 38 stóp, czyli w przeliczeniu 11,58 metra. Moim zdaniem bardzo ciekawy, nieszablonowy pomysł na filmowy poster. Fabuła filmu jest zbliżona do słynnych szczęk, o których opowiadałam w odcinku poświęconym filmowemu rekinowi. Oto w nadmorskim kurorcie znikają liczne osoby, a reporter odkrywa, że szalejąca gigantyczna ośmiornica terroryzuje wybrzeże. Chociaż biolog morski próbuje ją powstrzymać, zanim ofiarą tego stworzenia stanie się więcej turystów, wydaje się, że mordercze zachowanie głowonoga może być spowodowane technikami wiercenia ultradźwiękowego, dzięki którym fale dźwiękowe przekroczyły regulowany poziom, co doprowadza do szaleństwa ośmiornicy, powodując jej agresywne zachowanie. Zdjęcia kręcono w Atlancie w stanie Georgia oraz w Oceanside, Pismo Beach i San Diego w Kalifornii. Sekwencje akwariowe kręcono w Marineland of the Pacific w hrabstwie Los Angeles. Sekwencje podwodne we Włoszech. Film otrzymał głównie negatywne opinie. Marjorie Bilbo ze Screen International napisała: efekty specjalne są dobre i panuje sporo napięcia, zanim każda ofiara zostanie złapana mackami. Ale zaangażowanie bohaterów jest minimalne. Podekscytowanie polega jedynie na oczekiwaniu, kiedy złapie się następną plastikową ofiarę. Niewątpliwą zaletą filmu, którą z tego miejsca chciałabym podkreślić, jest ukazanie w nim punktu widzenia zakradającej się do ludzi ośmiornicy. Jak na lata 70. jest to dość świeże, tym bardziej, że dotyczy nie ssaka, a głowonoga. Stary krokodyl, po japońsku Toshiro Totowani, reżyseria Koji Yamamura, Japonia 2005. Jest to krótkometrażowa animacja. Catherine Monroe Holtz w swojej recenzji, zresztą bardzo krytycznej, dotyczącej tego filmu pisze, że sam pomysł wywodzi się z francuskiej bajki autorstwa Leopolda Chevet. Jest to opowieść o starym jak świat krokodylu, żyjącym w Nilu, który cierpi na reumatyzm. W związku z tym nie jest tak sprawnym łowcą jak dawniej. Postanawia więc zjeść jednego ze swoich krewnych i pomysł ten realizuje. W odwecie krewni próbują pozbawić go życia, jednak bardzo gruba skóra chroni go przed ich atakiem, a zwierzę w ramach panicji musi poszukać nowego miejsca do życia. Krokodyl nawiązuje w morzu, do którego w międzyczasie się przemieścił, znajomość z ośmiornicą, która postanawia altruistycznie łowić dla niego ryby. Pierwsze spotkanie obydwu zwierząt jest dość zabawne, gdyż wymieniając między sobą powitania, mówią: cześć duża jaszczurko, cześć duży pająku. Dzięki ośmiornicy krokodyl poznaje Morze Czerwone. Gad, którego myśli słyszymy dzięki narracji zza kadru, jest wewnętrznie rozdarty pomiędzy chęcią zjedzenia głowonoga, a pozostaniem jego lojalnym przyjacielem. Idzie więc na kompromis i nocą odgryza po kolei każdą z jej macek. Niestety, okaleczona w ten sposób i niczego nieświadoma ośmiornica zostaje pozbawiona możliwości ruchu. Kiedy głowonóg orientuje się w końcu, że nie może się przemieszczać, krokodyl w perfidny sposób wmawia mu, że również on cierpi na reumatyzm i dlatego nie ma czucia w kończynach. Finalnie panna ośmiornica, jak się o niej mówi, zostaje pożarta. Gad wylewa za nią przysłowiowe krokodyle łzy, jednak szybko dochodzi do siebie. Po jej śmierci bardzo się nudzi. Postanawia zatem wrócić do Egiptu, z którego się wywodzi. To, co z obecnego punktu widzenia zadziwia w tej historii, to naiwność i beztroska ośmiornicy, w końcu zwierzęcia znacznie inteligentniejszego od krokodyla. Nie zdaje sobie sprawy z tego, ile właściwie ma macek. Z kolei Gad, jak to zwykle bywa w filmach, może z wyjątkiem serialu Wally Alligator z 1962 roku, jest czarnym charakterem, a więc jego zachowanie raczej widza nie zaskoczy. Co ważne, zwierzęta w filmie zazwyczaj zachowują się bardzo naturalnie, nie są nadmiernie antropomorfizowane, na przykład słyszymy autentyczne, niskie dźwięki wydawane przez krokodyle, połykanie ofiar nawiązuje do filmów przyrodniczych. Z estetycznego punktu widzenia stary krokodyl wyróżnia się ciekawą formą. Czarne postaci na kremowym tle. Z drugiej strony oczywiście pojawiają się również elementy antropomorfizujące zwierzęta, na przykład słyszymy ich myśli, krokodyl nie mogąc znieść braku szacunku własnej rodziny odpływa, ośmiornica przeciąga się po przebudzeniu jak człowiek, krokodyl ceni w niej bycie miłą, skromność i wiedzę. Co ciekawe, w filmie dwukrotnie widzimy krokodylowy punkt widzenia, a ściślej zamykające się oczy i gasnący widok, kiedy zasypia, oraz otarcie oczu i moment, w którym połyka dziewczynę. Zdaniem reżysera film miał odzwierciedlać sytuację obecnego społeczeństwa. Hipokryzja i chciwość nie zostają tutaj ukarane. Film zawiera sceny mordu, jednak nie wykraczają one ponad to, co możemy zobaczyć w filmach przyrodniczych. Animacja stanowi baśń dla dorosłych z narratorem i morałem, który każdy musi sobie dopowiedzieć sam. Finding Dory, reżyseria Andrew Stanton, USA 2016. Hank to duża czerwona ośmiornica o zielonych oczach, nadających jej spojrzeniu ludzkiego wyrazu. Właściwie to septopus, gdzieś po drodze zgubił bowiem jedną mackę, razem z poczuciem humoru. Jest mistrzem ucieczki zaopatrzonym w porządny kamuflaż. Podczas niego Hank zmienia nie tylko swój kolor, ale także kształt. Przypomina to prawdziwą ośmiornicę mimiczną, która wykorzystuje tę technikę do ukrywania się przed drapieżnikami i naśladowania bardziej niebezpiecznych zwierząt, chociaż nasz bohater bynajmniej nie należy do tego gatunku. Jako pierwszy wita Dory w Instytucie Życia Morskiego, gdzie znajduje się w zbiorniku przeznaczonym do odbycia kwarantanny. Lubi przesiadywać w tamtejszym zlewie. Chce za wszelką cenę dotrzeć na ciężarówkę transportową, jadącą do przytulnego obiektu w Cleveland, gdzie będzie mógł cieszyć się spokojnym życiem w samotności. Jest bardzo inteligentny i zawsze ma opracowany plan działania. Nosi Dory w dzbanku do kawy, z którego też popija, trzymając go za pomocą jednej z macek. Nosi ją także w kubku, nie kapku, i przezroczystym kubku podczas wędrówki po Instytucie Życia Morskiego. W końcu zostaje z Dory rozdzielony, ale po schwytaniu udaje mu się z jej pomocą uciec. Następnie obydwoje porywają ciężarówkę i wjeżdżają nią do oceanu, uwalniając wszystkie ryby. Zresztą do powrotu do oceanu przekonuje go Dory. Jest to słabszy wątek filmu, trudno bowiem uwierzyć, bo ośmiornica wolała wygodne życie w niewoli niż wolność na otwartej przestrzeni. Hank zagrał też epizod w The Good Dinosaur. Powodem, dla którego ma w filmie 7 macek, jest to, że jego modele ciała i macek zostały opracowane osobno. Kiedy animatorzy próbowali przymocować potem 8 macek do jego ciała, okazało się, że pasuje im tylko 7, więc włączyli brakującą kończynę do jego historii. Hank nie wiedział, że tak naprawdę ma 3 serca, dopóki nie zobaczył tabliczki z informacją o tym w pobliżu wystawy Open Ocean. Jest ostrożny, ma dobre serce, a raczej serca, i szybko zyskuje sympatię widza. Mnie osobiście bardziej podoba się film Gdzie jest Dory? Od pierwszej części filmu, czyli Gdzie jest Nemo. Głównie za sprawą postaci Hanka. Ośmiornica w moim domu, czyli My Pet Octopus, reżyseria David Allen, Wielka Brytania 2019. W filmie tym głowonóg jest umieszczony w akwarium w domu badacza Davida Shilla, który wraz z córką w swoim domu w Anchorage na Alasce poddaje ją, bo mowa o samiczce o imieniu Heidi, eksperymentom behawioralnym. Są to mało inwazyjne badania skupiające się na obserwacji zachowania ośmiornicy oraz jej reakcji na obiekty pojawiające się w zasięgu jej wzroku i macek. Oczywiście dla naukowca jest to wygodniejszy sposób prowadzenia badań niż nurkowanie lub badanie zwierząt w laboratorium. Heidi jest ośmiornicą Cyanea, która jest znana również jako duża niebieska ośmiornica lub ośmiornica dzienna, jako że prowadzi właśnie taki tryb życia. To, co zdaniem naukowców dobitnie świadczy o niesamowitej inteligencji ośmiornic, to umiejętność zabawy. Badacz, w którego domu gościmy, daje głowonogowi do zabawy pustą fiolkę po lekach. Odpycha ją on ku powierzchni akwarium, a gdy obiekt do niego wraca, znowu go odpycha i tak dalej. Córka naukowca, ośmiornica, potrafi trzymać za rękę przez pół godziny, zanim ją puści, chlapie na nią wodą i wyraźnie nawiązuje międzygatunkową przyjaźń. To, co zdumiewa, to to, że ośmiornica ewidentnie ogląda telewizję, siada w kącie akwarium w miejscu, gdzie najlepiej może śledzić oceaniczne zwierzęta na ekranie, potrafi też nawiązywać z ludźmi kontakt wzrokowy. Udowodniono zresztą, że ośmiornice rozpoznają ludzi po twarzach. W filmie widzimy również Heidi podczas snu. Zawieszona w wodzie, co chwilę zmienia kolor, od białego aż do pomarańczowego, co tłumaczone jest tym, że w śnie przeżywa polowanie na kraba, ponieważ tak właśnie zmieniają się u niej barwy podczas wykonywania tej czynności. Wszystkie te sceny ogląda się z rosnącym zainteresowaniem, ale w opisywanym dziś filmie zwierzę jest przetrzymywane w niewoli, podobnie jak osobniki tego gatunku są trzymane w laboratoriach na całym świecie. Pożytki poznawcze z tego typu badań nie ulegają wątpliwości, jednak pojawiają się one natury etycznej. Czy zwierzę, które jest tak inteligentne i wrażliwe, żyjące zaledwie rok, powinno swoje życie spędzić w niewoli? Pomimo dopływu różnych bodźców dostarczanych przez naukowców, głowonóg pozbawiony jest z reguły kontaktów międzyosobniczych i możliwości decydowania o sobie i swoich wyborach. Trzeba też podkreślić, że nie jest to zwierzątko domowe i nie powinno być przetrzymywane w domu tylko dla zaspokojenia ludzkiego kaprysu. Rodzina Adamsów, The Addams Family, reżyseria Konrad Vernon, Greg Tiernan, USA, Wielka Brytania, Kanada, 2019. Mała czerwona ośmiornica o przenikliwych żółtych oczach to Sokrates. Jest pupilem Wednesday, towarzyszącym jej niemal wszędzie, również podczas posiłków, kiedy to dotyka mackami jej jedzenia, z ciekawością sprawdzając, co leży na talerzu. Jego postać została zainspirowana Arystotelesem, ulubioną ośmiornicą Pugsleya, stworzoną przez Charlesa Adamsa na potrzeby jego starych komiksów, a później wykorzystaną jeszcze wielokrotnie. Co ciekawe, w serialu animowanym z 1973 roku rodzina ma ośmiornicę o imieniu Oczo. Podobnie jak prawdziwe ośmiornice, Sokrates jest bardzo mądry, na przykład umie ułożyć kostkę Rubika, a Wednesday wykorzystała jego DNA do tego, by jej wujek Fester stał się mądrzejszy. Pugsley i Sokrates się nie lubią, dlatego pewnego razu Sokrates strzela atramentem prosto w usta Pugsleya, co ma miejsce podczas rodzinnego posiłku. Ten pokazuje ośmiornicy język, zaś Wednesday, opowiadając się po stronie Sokratesa, ściska jego język obcęgami. Morticia zwraca jej uwagę na fakt, iż nie życzy sobie plan atramentu na stole. Kiedy Sokrates się czegoś boi, chowa się do kielicha wypełnionego wodą. Na co dzień spędza czas w akwarium w pokoju Wednesday. Ośmiornica ta jest bardzo zabawna i warto z tą animowaną postacią na pewno się zapoznać.
Chłopiec i ośmiornica, po francusku L'enfant et la poulpe, reżyseria Nils Bouvreur, Francja, Korea Południowa. Krótkometrażowy dramat, którego bohaterem jest mały chłopiec imieniem Cun, to opowieść o empatii i walce o swoje przekonania. Dodajmy, że walce dla tego ośmiolatka zwycięskiej. Oto samotny chłopiec, być może sierota, codziennie odwiedza akwarium wystawione przed koreańską restauracją, w której smętnie pływają nieduże ośmiornice, czekające na swój smutny koniec. Pełen empatii Cun postanawia uratować choć jedną z nich i przywrócić jej wolność. Kradnie więc głowonoga i trzymając go w dłoniach, pędzi z nim po krętej drodze prowadzącej pod górę i jak się okazuje do najbliższego wiadra z wodą. W końcu ośmiornica nie może wyschnąć. Chłopca i jego nową przyjaciółkę czeka jednak jeszcze długa droga do morza, a podczas poszukiwania transportu Cun wykaże się dojrzałością i determinacją, której mógłby mu pozazdrościć niejeden dorosły. Kameralne, buzujące od emocji kino, będące ważnym azjatyckim głosem sprzeciwiającym się zjadaniu głowonogów.
Czego nauczyła mnie ośmiornica, czyli My Octopus Teacher, reżyseria Pippa Ehrlich, James Reed, RPA 2020. Film ten otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Zdobył także nagrodę BAFTA tej samej kategorii, a także nagrodę Green Warsaw na Millennium Dogs Against Gravity i nagrodę Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Inne dwie nagrody, które otrzymał, to nagroda za najlepszy montaż dokumentu przyznawana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów, a także nagroda za najlepsze zdjęcia w filmie dokumentalnym na Critics' Choice Documentary. Po podwodnym świecie Atlantyku u wybrzeży Afryki oprowadza nas fotograf przyrody i filmowiec Craig Foster. Uprawia on freediving, czyli nurkowanie z maską i fajką bez skafandra i butli tlenowej. Mężczyzna przeżywający wypalenie zawodowe, powracając do miejsca swojego dzieciństwa, powoli nabiera chęci do pracy. A pomaga mu w tym ośmiornica, a dokładnie ośmiornica zwyczajna, czyli po łacinie Octopus vulgaris. Jest to głowonóg z rzędu ośmiornic, żyjący przy dnie. Żywi się wieloma morskimi zwierzętami, krabami, rybami, małżami, w zależności od swojego nastroju lub potrzeby wynikającej z dostosowania się do środowiska, zmienia kolor. To, co widzimy w opisywanym dokumencie, poraża i zachwyca. Fosterowi udało się bowiem zarejestrować niewidziane wcześniej niesamowite i sprytne zachowania ośmiornicy, z którą nawiązał szczególną więź. Jej szybkie podejmowanie racjonalnych decyzji zafascynowało nurka. I tak obserwujemy historię ich znajomości, która trwała dokładnie 342 dni. Niestety, ośmiornice żyją bardzo krótko, zwykle niewiele ponad rok. Filmowiec szacuje więc, że spędził z obserwowaną samicą 80% jej życia. Niezwykłą przyjaźń obserwujemy oczarowani, nie mogąc się wręcz doczekać końca historii. Są też momenty mrożące krew w żyłach. Najwrażliwsi widzowie z pewnością powinni zaopatrzyć się przed seansem w chusteczki, gdyż losy ośmiornicy wzruszają, a jej zaufanie do człowieka, delikatność, ciekawość i chęć przebywania z nim pokazuje, jak otwarty na nas jest świat przyrody, o ile go dobrze traktujemy. Podwodne zdjęcia są przepiękne. Widzimy dużo rzadkich zwierząt, na przykład wężowidła. Jak to często bywa w filmie dokumentalnym, pojawia się gadająca głowa w postaci samego Fostera. Jego emocjonalna opowieść porusza. Zadaje on ważne pytanie. Na ile i czy w ogóle powinniśmy ingerować w relacje pomiędzy dzikimi zwierzętami? Czy postawa człowieka jest w 100% akceptowalna? Czy jednak Foster mógł zrobić coś więcej? Na te pytania każdy widz musi odpowiedzieć sobie sam.
Ośmiornice, które w filmach zwykle pojawiają się jako potwory z głębin, mają w końcu szansę same opowiedzieć swoją historię i odczarować mit niesympatycznych, zagrażających człowiekowi zwierząt. Bardzo gorąco polecam Wam ten film. Inne produkcje z udziałem ośmiornic. Spotkanie z ośmiornicą olbrzymią, czyli po angielsku In Touch with a Giant Pacific Octopus, reżyseria Jürn Rover, Niemcy 2020. Na stronie cdfstudios.com czytamy o tym filmie, cytuję, tłumaczenie moje. Z 8 ramionami, 9 mózgami i to ramionami, które mogą rozciągać się do 10 metrów, gigantyczne ośmiornice pacyficzne są dziwnymi stworzeniami. Biolog morski, twórca filmów o dzikiej przyrodzie, Florian Graner, odsłania prywatne życie tych krewnych ślimaków i małży. Udaje mu się sfilmować imponujące sceny spotkania wielkiej ośmiornicy i bezinteresownej opieki samicy. Przez miesiące przyszła matka chroni i wachluje swoje lęgi, zanim umrze całkowicie wyczerpana. W tym samym czasie Florian Graner śledzi rozwój młodej ośmiornicy olbrzymiej Eleonory w Centrum Nauk o Morzu w Port Townsend. Po roku Florian, pełen szacunku dla innego rodzaju inteligencji, sprowadza teraz znacznie większą ośmiornicę z powrotem do siedliska, z którego przybyła. W filmie podkreśla się osobowości ośmiornic oraz ich dużą ciekawość, a cechy te świadczą o ich wyjątkowej inteligencji. Towarzyszymy też im podczas ich codziennego podwodnego życia na wolności. Motywy filmowe z ośmiornicami. Opętanie, czyli Possession, reżyseria Andrzej Żuławski, France RFN 1981. Jak trafnie zauważył Spoiler Master w swoim odcinku poświęconym filmowi Opętanie, przerażający stwór, z którym bohaterka uprawia seks, posiada atrybuty ośmiornicy. Odsyłam Was po więcej szczegółów do świetnego odcinka Spoiler Mastera poświęconego opętaniu. Ośmiorniczka, czyli Octopussy, reżyseria John Glenn, Wielka Brytania, USA 1983. Tytułowa ośmiorniczka to mieszkająca w Indiach tajemnicza kobieta, na którą natrafia James Bond podczas prowadzonego przez siebie śledztwa. Wizerunek ośmiornicy zobaczymy również na plecach szlafroka kobiety. Ośmiornica, czyli po włosku La Piovra, reżyseria Luigi Perelli, Damiano Damiani, Florestano Pancini, Giacomo Battiato, Francja, Wielka Brytania, Włochy RFN 1984-2001. Serial, który pamiętam z dzieciństwa, którego bohaterem jest nieustępliwy inspektor Catani, walczący z tytułową ośmiornicą, czyli ni mniej, ni więcej tylko sycylijską mafią. Podobnie jak prawdziwa ośmiornica, ta organizacja przestępcza zdaje się sięgać swoimi mackami wszędzie i dopadnie każdego, kto z nią zadrze. The Lighthouse, reżyseria Robert Eggers, USA, Kanada, Brazylia, 2019. Podobnie jak w opętaniu Żuławskiego, w scenach utraty zmysłów przez jednego z latarników, drugi jawi mu się jako człowiek opleciony mackami ośmiornicy. Octonauci, czyli The Octonauts, USA, Irlandia, Wielka Brytania, 2010-2021. Jest to serial. Ośmiornica znajduje się w logo ekipy oktonautów, czyli zwierząt pomagających mieszkańcom podwodnego świata, a także na kubku. Ponadto jeden z modeli łodzi podwodnych jest w kształcie tego głowonoga. Zresztą jednym z oktonautów jest profesor Atrament, czyli ośmiornica. Inna ośmiornica pojawia się w 66. odcinku serialu zrealizowanym w 2016 roku, a zatytułowanym Octonauci i ośmiornica mimiczna, po angielsku Octonauts and the Mimic Octopus. Ośmiornica mimiczna w filmie to Ser Mateusz. Gatunek ten rzeczywiście istnieje, a jego przedstawiciele mają cienkie, prążkowane macki. Został on odkryty dopiero w latach 80. XX wieku, a charakteryzuje się wyjątkową zdolnością mimikry. Potrafi modyfikować swój wygląd, upodabniając się do wielu jadowitych i drapieżnych morskich zwierząt. Nie może za to strzelać atramentem, jak inne gatunki ośmiornic. Octopus Film Festival. Jest to festiwal kina gatunkowego w Polsce, odbywający się w Gdańsku od 2018 roku. Jak czytamy na stronie festiwalu, jego celem jest prezentowanie najlepszych i najbardziej wyjątkowych filmów gatunkowych z całego świata i celebracja seansu filmowego jako unikatowego, wspólnotowego doświadczenia. Wszystkie edycje Octopussa odbywają się stacjonarnie, a każdego roku w programie znajdują się pokazy specjalne, czerpiące z idei site-specific, w trakcie których wybrane tytuły są prezentowane w miejscach korespondujących z atmosferą i gatunkiem danego filmu. Koniec cytatu. Laureatom nagrody za całokształt twórczości przyznawana jest nagroda atramentowej macki. Pora na moje top 3 filmów z ośmiornicami. Miejsce trzecie. Chłopiec i ośmiornica z 2020. Pełna empatii, krótkometrażowa opowieść o ratowaniu choćby jednego życia jest ważnym źródłem inspiracji do tego, jak żyć lepiej. Miejsce drugie. Gdzie jest Doris z 2016? Z uwagi na wykorzystanie komediowego potencjału tkwiącego w postaci ośmiornicy Hanka, a także podkreślenia jego walorów intelektualnych. Poza tym Hank to chyba najpiękniejsza animowana ośmiornica, jaką widziałam. I miejsce pierwsze. Tu nie mogło być inaczej. Czego nauczyła mnie ośmiornica z 2020? Z uwagi na historię niezwykłej międzygatunkowej przyjaźni, pełnej wzajemnego zaufania i ciekawości poznania nieznanej sobie istoty. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem ośmiornic znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lupkę słowo ośmiornica lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie układ alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Zapraszam do subskrybowania. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecanie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl/filmowe-zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.